Łukasz Piebiak jest dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM.
Sędziego i byłego wiceministra sprawiedliwości pytamy o sprawę sędziego Tomasza Szmyta, który uciekł na Białoruś.
Bardzo niewielkie zainteresowanie aptekarzy pilotażem programu z pigułką dzień po.
Do NFZ-u zgłosiło się jedynie ponad 20 aptek.
A niecała godzina została do rozpoczęcia pisemnej matury z języka polskiego.
Ponad 20 wniosków w sprawie wystawienia recept na pigułkę dzień po złożyli od początku maja aptekarze z całej Polski w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
I to jest na razie ponad 20 wniosków na prawie 12 tysięcy aptek w całym kraju.
Michał zameldował się w porannych faktach. Liczba, Michale, robi wrażenie. Antykoncepcja awaryjna od tego miesiąca miała być łatwiej dostępna dzięki temu, że receptę poza lekarzami mają wystawiać właśnie farmaceuci.
Michale, z czego wynika tak mała liczba wniosków? Czy to jest brak zainteresowania programem?
To jest z jednej strony pewnie efekt długiego weekendu. Część osób mogła odłożyć formalności, a z drugiej strony farmaceuci mówią wprost, że mają wątpliwości. Te wątpliwości dotyczą najczęściej tego, co robić, gdy po pigułkę dzień po zgłosi się osoba niepełnoletnia. Tak to tłumaczy farmaceutka z Warszawy Monika Wąsowska.
Według informacji, które mamy w tej chwili podane, obowiązku zgody rodzica nie ma, natomiast ja na pewno będę pytała 15-latki, czy rodzice są poinformowani o sytuacji, która w tej chwili ma miejsce.
A gdy 15-latka powie nie mówiłam?
Wolałabym, żeby ta zgoda jednak była.
Wnioski, które złożyli do tej pory aptekarze, są teraz weryfikowane przez NFZ. Pierwsze umowy mogą być podpisane najwcześniej, w drugiej połowie tego tygodnia, a to oznacza, że dopiero wtedy w pierwszych aptekach będzie można w praktyce uzyskać receptę na antykoncepcję awaryjną.
Kierowcom przypominamy o zablokowanej ekspresowej dziesiątce w Kujawsko-Pomorskiem między węzłami Toruń Zachód, Toruń Południe.
Tam zderzenie 4 aut, samochodu osobowego z busem i 2 ciężarówkami. Jedna osoba w wypadku, według najnowszych informacji, cierpiała. Na dziesiątce o poranku ruch mocno spowolniony.
W Katowicach za 2 godziny rusza Europejski Kongres Gospodarczy.
Pojawią się tam m.in. premier Donald Tusk i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
Pojawią się też w Katowicach rolnicy, którzy chcą pokazać swój sprzeciw wobec Europejskiego Zielonego Ładu.
Łączymy się z Anną Kropaczek. Aniu, co tam się teraz dzieje?
Na razie jest tu kilkunastu, może kilkudziesięciu rolników. Przygotowują się do demonstracji, wieszają banery i zapowiadają, że będzie ich więcej. Do Katowic mają przyjechać rolnicy nie tylko ze Śląska, ale także z innych części Polski, by zaprotestować przeciwko zapisom Europejskiego Zielonego Ładu.
Nie chcemy pokazać tylko gościom, którzy tutaj przyjadą, o co nam chodzi, tylko również naszym rządzącym. Konkretnych rozwiązań i długofalowych nie ma.
Rolnicy na razie zbierają się na placu Sławika Jantala tuż obok Spodka. Mają zamiar później demonstrować także przy wejściu do Międzynarodowego Centrum Kongresowego.
8:02 to znaczy, że do rozpoczęcia matury z języka polskiego została niecała godzina.
Kto bardziej się stresuje? Rodzice czy maturzyści?
Łączymy się z Beniaminem Piłatem, który jest w parku Wilsona w Poznaniu, właśnie razem z rodzicami uczniów szkoły w chmurze.
Beniaminie, jak wyglądały przygotowania do matury?
No, rodzice mówią, że stres jest, choć pojawił się tak naprawdę niedawno. Powtórka do matury odbyła się bez większych problemów, usłyszałem.
Córka skończyła szkołę dosyć szybko, bo już chyba w styczniu zdała wszystkie egzaminy, bo taka jest możliwość w szkole w chmurze. Tak naprawdę od września się przygotowała. Mówi, że jest dobrze, trzymam kciuki po prostu.
Lalka, Pan Tadeusz oraz twórczość Sienkiewicza. Wszystko to zostało powtórzone, zapewniają rodzice, a sami uczniowie szkoły w chmurze już są na Międzynarodowych Targach Poznańskich i czekają na rozpoczęcie egzaminu.
Początek punktualnie o 9:00, a teraz...
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Wczoraj w Mińsku o azyl polityczny poprosił sędzia Tomasz Szmyt, były dyrektor Departamentu w Krajowej Radzie Sądownictwa. A kilka lat temu jeden z członków tak zwanej grupy hejterskiej działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości, a za patrona tej grupy uznano zastępcę ministra Ziobry, Łukasza Piebiaka. Sędzia Łukasz Piebiak, doktor Łukasz Piebiak jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, dziękuję za tak miłe przedstawienie.
To od kiedy pan, panie sędzio, zna albo znał Tomasza Szmyta?
No od czasów, kiedy byłem rzeczywiście wiceministrem sprawiedliwości.
W 2015 roku, na początku rządów PiS-u, nim został.
Tak, gdzieś tam jesienią, bodajże w listopadzie, zostałem wiceministrem, kiedy rząd się sformował, ale sędziego Szmyta poznałem później, ponieważ on na początku trafił do ministerstwa, do Departamentu Prawa Administracyjnego, obsługującego komisję weryfikacyjną, więc podlegał Patrykowi Jakiemu. I potem z jakiegoś powodu chciał zmienić miejsce w ministerstwie.
I zaczął podjąć panu?
Ja potrzebowałem człowieka do postępowań dyscyplinarnych, sędzia administracyjny. To był jedyny sędzia, który się tym zajmował, więc tam trafił i wtedy go poznałem.
A kiedy się widzieliście ostatnio?
Nie wiem, chyba jeszcze jak byłem w ministerstwie, czyli 4-5 lat temu.
Czy stracił pan całkowicie z nim kontakt później?
On próbował nawiązywać ten kontakt po odejściu z ministerstwa. Może gdzieś go widziałem po aferze hejterskiej, no może pan gdzieś w studio.
Pan odchodził w 2019 roku, no właśnie, kiedy afera hejterska, do której wrócimy, jeszcze wybuchła. Natomiast najpierw chcę tę bulwersującą historię jakoś naświetlić, przynajmniej z tej strony, bo wie pan, brzmi to tak, że no ważny sędzia, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, sędzia, który miał, który decydował o tym, czy ludzie mają dostęp do informacji tajnych, niejawnych, więc znał pewne, no, kluczowe dla bezpieczeństwa państwa sprawy, prosi o azyl polityczny na Białorusi. To brzmi zdumiewająco, to brzmi zaskakująco co najmniej, trochę nawet przerażająco, bo to nie jest sytuacja normalna, tylko wie pan, wszyscy mówią o wojnie.
To jest to na pewno wysokie rangi funkcjonariusz publiczny z wiedzą taką, jak pan redaktor powiedział, i na pewno cenny dla służb białoruskich czy rosyjskich, bo to pewnie wszystko jedno, nie znam się na tym specjalnie, ale ta kooperacja na pewno jest. I myślę, że był cenny dla nich wcześniej, czy w pracy orzeczniczej, czy w tym, co robił w Ministerstwie Sprawiedliwości, albo później. Tego oczywiście nie wiem, ale nie wierzę, żeby z dnia na dzień ktoś przejeżdżał granicę białoruską i miał tak organizowaną konferencję prasową.
Czyli kontakt z Białorusinami, ze służbami białoruskimi musiał mieć wcześniej.
Według mnie tak, białoruskimi albo rosyjskimi.
No to minister Sikorski napisał na Twitterze: zdrajca, pytanie tylko od kiedy?
No, myślę, że minister Sikorski na tych sprawach zna się doskonale, w związku z tym ja szanuję tę opinię i podzielam ją, chociaż no daleko mi do tego człowieka.
Dobrze, ale to jest właśnie pytanie tak naprawdę w tym momencie. Ja wiem, że w Polsce oczywiście wybuchła, zwłaszcza w internecie, przepychanka, Boże, jakie to jest przewidywalne, pod tytułem: czyj on jest, i podrzućmy go do tamtego obozu. Znaczy, jedni mówią, był z PiS-em, więc to jest PiS-owski białoruski agent, a drudzy mówią, jak to? Przecież został przejęty, trafił pod skrzydła pani Gasiuk-Pihowicz, więc jest teraz agentem Platformy. To wszystko nie ma sensu, bo pytanie jest takie, jak ten człowiek mógł na tak wysoko zajść?
Ja bym powiedział w ten sposób, czy on jest pisowski, ziobrystowski, platformerski, czy jakikolwiek, to niech sobie każdy sam odpowiada na te, na te pasjonujące zagadki intelektualne. Wszystko na to wskazuje, że on tak naprawdę jest wschodni i to jest problem, a nie to, do której opcji politycznej zostanie przypisany. I dla mnie dość zastanawiające jest to, jak człowiek, no, z oświadczenia majątkowego wynika, z Białego Stoku pochodzący, a robiący karierę sędziowską na północnym Mazowszu, w Ciechanowie, w Płocku, w pewnym momencie zostaje sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z czym wiąże się orzekanie w sprawach takich, o których pan powiedział.
To, ale sekundeczkę, bo, bo pan właśnie dokonał czegoś, na co niektórzy też zwrócili uwagę już pewnie. Mianowicie przejrzał jego oświadczenie majątkowe.
Tak.
Co wynika z tego oświadczenia? Przypomnę, że pytam pana Łukasza Piebiaka, byłego wiceministra sprawiedliwości, byłego zwierzchnika Tomasza Szmyta.
A wczoraj sobie zadałem ten trud, kiedy zaczęli dzwonić dziennikarze, pan był pierwszy. I potwierdziło się to, co gdzieś tam w środowisku było mówione, że pan Tomasz Szmyt ma poważne problemy finansowe, ponieważ w oświadczeniu majątkowym wykazuje zero majątku po stronie aktywów, a po stronie pasywów ma długi bodajże kilkaset tysięcy złotych, które ujawnia. Pytanie jeszcze, czy ma jakieś inne długi, których nie ujawnia.
Jak to możliwe, że facet po 50, zarabiający kilkanaście, 20 tysięcy od lat, i to nie w ostatnim miesiącu, żyjący No, normalnie wydawałoby się, może mieć kilkaset tysięcy, 600 tysięcy, ile ma tam tych długów?
Nie pamiętam dokładnie, w każdym razie są to długi, mężczyzna, czy w ogóle osoba w takim wieku powinna coś zaoszczędzić, nawet jeżeli ma zobowiązania rodzinne, alimentacyjne, jakiekolwiek inne, to nadal nadal większość Polaków życzyłaby sobie zarabiać tyle, ile sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
A on ma gigantyczne...
I mają majątki, myśli
pan,
Polacy.
Myśli pan, że to jest, że dlatego był łatwy do zwerbowania?
No, na ile znam się na służbach, a jest to raczej obserwacja filmowo-telewizyjna, no to problemy finansowe są jednym z takich czynników.
Panie sędzio, pan będąc w ministerstwie ufał temu człowiekowi, ufał jego drugiej żonie.
Ufałem. No, należał do dość szerokiego kręgu moich współpracowników. Może rzeczywiście wykazałem się zbytnią ufnością, przy czym proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Po pierwsze, jest to sędzia, w związku z tym teraz wszyscy będą mądrzy, że sędzia też może być szpiegiem obcego wywiadu, obcego państwa. Dotychczas nikt się nad tym nie zastanawiał. Środowisko sędziowskie jest jednak dość hermetyczne, ale sędziowie traktują się z pewnym zaufaniem. Możemy się nie lubić, ale no, raczej nie podejrzewamy, że ktoś, kto wybrał taką drogę kariery, w rzeczywistości robi coś zupełnie innego.
Ja nie mam do pana pretensji, że pan nie zapobiegł temu, tylko zastanawiał się.
Ja mam pretensje do służb naszej wspólnej ojczyzny, że ten człowiek prawdopodobnie ten proceder uprawiał od dawna i powinien się wyświetlić, a co za tym idzie, powinien mieć problemy choćby z tym, żeby wyjechać na tę Białoruś.
Ja bym chciał wyświetlić również jego udział w aferze hetyńskiej. O tym porozmawiamy. Dlaczego przekazywał pan jego żonie informacje kompromitujące innych sędziów? To będzie pierwsze pytanie, które pan usłyszy w drugiej części naszej rozmowy, na którą serdecznie zapraszam. RMF24, nasze media społecznościowe. Tam ta rozmowa.
Dziękujemy i powtórzmy. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dostępem do informacji niejawnych prosi o azyl w kraju Aleksandra Łukaszenki.
Chodzi o sędziego Tomasza Szmyta. Myślę, że był dla nich cenny wcześniej. Tak mówił przed chwilą o swoim byłym współpracowniku, były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piewiak, który pozostaje gościem internetowego radia RMF24.
A fakty wracają o 8.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.